Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o tętniakach, szczególnie tętniakach aorty, które powstają z powodu zmian zwyrodnieniowych w ścianie tętnicy. Dopiero wraz z rozwojem nowoczesnych metod diagnostycznych istnieje szansa rozpoznania tych zmian tętniakowatych, rozszerzonych światła tętnicy z wdrożeniem odpowiednich działań terapeutycznych. Tętniaki jednak rozpoznawane były od bardzo dawna. Pierwsze wzmianki o poszerzonych nieprawidłowo naczyniach krzonośnych znajdowano w Egipcie już w XV wieku przed naszą erą, a także w manuskryptach indyjskich. W nowożytnych czasach występowanie tętniaków wzrastało wraz z rozpowszechnieniem chorób, które osłabiają ścianę tętnicy. Tak dużo na ten temat opisywano wraz z epidemią kiły i szczególnie duże ilości obserwowano w XIX wieku. Od tego czasu rozpoczęły się także operacje. Pierwsze operacje tętniaków aorty rozpoczęto wykonywać właśnie w XIX wieku, chociaż największy rozwój chirurgii naczyniowej nastąpił w XX wieku i trwa do dzisiaj. Są różnego rodzaju możliwości w tej chwili, nie tylko diagnostyczne, nie tylko profilaktyczne, ale także chirurgiczne. Tętniaki występują szczególnie u ludzi starszych jako czynniki ryzyka. Podawany jest wiek powyżej 65 lat, płeć męska, a także nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu, rozedma płuc, predyspozycje genetyczne oraz zaburzenia, być może również w regulacji o jakimś podłożu genetycznym, w regulacji pewnych enzymów proteaz, które szczególnie dochodzi do takich zmian w przebiegu stanów zapalnych. Wzrost ryzyka występowania tętniaku z wiekiem jest wprost proporcjonalny także występowaniu tętniaków u ludzi młodych. W młodym wieku jest raczej związane z innymi chorobami genetycznymi, szczególnie dotyczącymi upośledzenia fizjologii funkcji tkanki łącznej. Z czynników ryzyka najłatwiejszym po wykryciu metodami diagnostycznymi przy użyciu różnego rodzaju metod przesiewowych, najłatwiejszymi do eliminacji czynnikami ryzyka jest oczywiście kontrola ciśnienia tętniczego, żeby nie dochodziło do wzrostu tego ciśnienia i eliminacja palenia tytoniu. Chociaż nie udowodniono bezpośredniego udziału miażdżycy w jako patologii tętniaków, jednak wydaje się, że wzrost ryzyka występowania tętniaków w przebiegu miażdżycy jest związany z toczącym się w miażdżycy procesem zapalnym, jaki może prowadzić do zaburzenia właśnie regulacji enzymów proteolitycznych z następczym osłabieniem ściany. Tętniak jest charakteryzowany jako ograniczone, odcinkowe rozszerzenie albo uwypuklenie światła tętnicy w wyniku działania sił hemodynamicznych na osłabione albo zmienione urazowo naczynie. Oczywiście zmiany mogą dotyczyć wszystkich warstw ścian tętnicy. Budowa ścian tętnic jest trójwarstwowa, począwszy od wewnątrz, to jest śródbłonek albo błona wewnętrzna, bardzo cieniutka, jednak również może być zmieniona patologicznie, zwłaszcza w miażdżycy. Błona środkowa, która jest różnie rozwinięta razem z mięśniami gładkimi w ścianie, w zależności od grubości tej tętnicy i błony zewnętrznej albo przydanki. Osłabienie ściany może wystąpić nie tylko na tle miażdżycy, ale także na tle zapalnym albo urazu. Jeśli to osłabienie, rozszerzenie ściany jest większe niż 50%, wówczas mówi się właśnie o tętniaku. Dowiedziono także, że prawidłowa budowa ściany zależy od zawartości specyficznych białek w ścianie naczynia, białek, czyli kolagenu i elastyny, które znajdują się zarówno w błonie środkowej, jak i w przydance. Kolagen jest wytwarzany przez mięśnie gładkie ściany tętnicy, stanowi taki szkielet naczynia tętniczego, podczas gdy elastyna odpowiada za rozciągliwość ściany i w odróżnieniu do kolagenu, który jest syntetyzowany, u dorosłych elastyna nie jest syntetyzowana i jej brak, niedobór może prowadzić do osłabienia. W ostatnich latach właśnie zmniejszenie poziomu elastyny i jej funkcji uważane jest za najistotniejszy czynnik w procesie powstawania tętniaka, chociaż nadal nie rozpoznano dokładnie mechanizmu, który prowadzi do takiego rozpadu elastyny. Wiadomo natomiast, że w tym rozpadzie biorą udział różnego rodzaju enzymy proteolityczne, szczególnie elastazy, kolagenazy. Prawidłowa struktura kolagenu zależy w dużym stopniu od różnych czynników, między innymi, tak jak powiem, kwasu askorbinowego, czyli witaminy C, także jonów miedzi, hydroksyproliny. Ważna jest w profilaktyce szczególnie dieta, która powinna zawierać wszystkie składniki wskazujące, wspomagające metabolizm komórek budujących naczynia, przepraszam, naczynia krwionośne, odpowiedzialne za elastyczność, za właściwości rozkurczające, a więc także ważne są witamina E, biflanoidy, zwłaszcza cytrusowe, witamina B6, D, chondroityna, te wszystkie środki, preparaty, które zmniejszają ilość wolnych rodników i w ten sposób, podobnie jak toksyny środowiskowe, niwelują. Ważną rolę w profilaktyce, poza białkiem w diecie z drobiu, serów, ryb czy jaj, odgrywają witaminy, jeszcze raz powtórzę, A, E, C, B, D, a także pierwiastki takie jak krzem, cynk, żelazo, magnez, wapń i potas. Ze względu na budowę opisywane są takie elementy tętniaka jak szyja i worek. Określenie worek tętniaka odnosi się do przestrzeni ograniczonej ścianami poszerzonego naczynia, zwykle wypełnionego skrzeplinami z zachowanym światłem przepływu. Szyja natomiast to jest ten odcinek tętnicy, który znajduje się nad tętniakiem, powyżej worka tętniaka. Większość tętniaków dotyczy aorty brzusznej, prawie 90% tętniaków dotyczy tego naczynia. Drugim z kolei miejscem powstawania tętniaków aortalnych jest aorta piersiowa, chociaż w piśmiennictwie bardzo często kojarzony jest, jeżeli występuje tętniak aorty brzusznej, to również występują, współistnieją one z tętniakami aorty piersiowej. Kolejnymi miejscami poza aortą brzuszną i piersiową powstawania tętniaków są oczywiście tętnice kończyn górnych, kończyn trzewnych, także tętniaki mogą powstawać w naczyniach szyjnych czy w mózgowych, co oczywiście jeszcze bardziej komplikuje proces leczenia. Poza tętniakami prawdziwymi, w których dochodzi do rozszerzenia ściany pod wpływem czynnika zapalnego, czy urazowego, czy właśnie zmian w budowie, jeszcze występują tętniaki rzekome, co dotyczy gromadzenia się krwi poza światłem naczynia, do czego dochodzić może na przykład w czasie urazu tętnicy, wynaczynienia krwi poza światło. Z czasem ta jama, do której wynaczynia się krew, ulega otorbieniu, a zachowana łączność ze światłem tętnicy w miejscu nakucia zapewnia przepływ krwi świetle. Tętniaki rzekome, podobnie jak tętniaki prawdziwe, wymagają oczywiście leczenia chirurgicznego. Innym takim powikłaniem czy zagadnieniem jest rozwarstwienie aorty, jaka powstaje wraz z pęknięciem błony wewnętrznej, co prowadzi do tego, że krew wchodzi między tą ścianę. Bezpośrednie rozwarstwienie aorty jest bezpośrednim zagrożeniem życia. W wyniku rozwarstwienia w świetle powstają dwa kanały, przez które krew płynie. Ten kanał pierwotny nazwany jest prawdziwym, natomiast kanał, którego wrota stanowi rozerwana błona wewnętrzna i środkowa, kanałem fałszywym. Oczywiście tego rodzaju stan rozwarstwienia aorty jest bardzo niebezpiecznym w wyniku osłabienia może bardzo łatwo dochodzić do ryzyka pęknięcia, również dochodzi do rozwarstwienia ściany, może uniemożliwić przepływ krwi w innych naczyniach, które od aorty odchodzą. To rozwarstwienie wiąże się z poszerzeniem światła i oczywiście na przykład tętniak rozwarstwiający aorty jest takim połączeniem tych dwóch stanów, bardzo niebezpiecznym. Za chwilę opowiem o objawach i leczeniu. Jak mówiłam, ze względu na przebieg kliniczny, objawy, tętniaki dzielone są na bezobjawowe i te są najczęstsze, spotykane u większości chorych, których tętniak powiększając się nie daje dolegliwości, z ewentualnym rozpoznaniem w trakcie badania obrazowego, najczęściej z innego powodu, badania ultrasonograficznego, które wykonuje się z innych powodów patologii albo podejrzenia patologii innych narządów. Często pierwszym objawem choroby w związku z tym jest pęknięcie tętniaka, które może oczywiście prowadzić do wstrząsu krwotocznego i do śmierci. Z kolei tętniaki objawowe występują wtedy, kiedy wraz ze wzrostem wymiarów tętniaka uciska on na sąsiadujące narządy, może powodować bóle w okolicy krzyżowo-lędźwiowej, jeśli dotyczy to aorty brzusznej. Mogą występować także bóle w okolicy podbrzusza, promieniujące do krocza. Czasem może dochodzić do utraty masy ciała. Jeśli chodzi o aortę piersiową, również mogą występować bóle w okolicy zamostkowej, międzyłopatkowej. Czasami występuje kaszel, duszność, chrypka albo zaburzenia połykania. Z kolei tętniaki pęknięte w momencie pęknięcia dają bardzo silne objawy, silny ból brzucha i krwotok, który krew wylewa się albo do jamy śródpiersia, albo do jamy otrzewnej, przestrzeni zaotrzewnowej, z takimi objawami wstrząsu hipowolemicznego, bardzo często powikłanych niestety zgonem. Czasem lekarze w badaniu przedmiotowym, jeśli tętniące naczynie jest duże, mogą wyczuć guz w śródbrzuszu, który tętni. Ze względu na wynaczynienie krwi charakterystycznym objawem pojawiającym się po wystąpieniu pęknięcia są krwiaki. Oczywiście pęknięcie tętniaka jest bardzo niebezpieczne i obarczone ryzykiem zgonu aż w 70% przypadków. W literaturze wyróżnia się na przykład takie rodzaje tętniaków, jak tętniak zapalny, tętniak zakażony, tętniak embolizujący. Tętniak zapalny występuje wtedy, kiedy ściana naczynia tętniczego jest zgrubiała, a okoliczne tkanki objęte są procesem zapalnym. W przypadku zakażenia rozpoznaje się tętniak zakażony. Tętniaki stanowiące przyczynę ostrego niedokrwienia i mikrozatorowości, ponieważ w tym rozszerzonym naczyniu bardzo często, jak mówiłam, gromadzą się skrzepy krwi i one się mogą urywać, prowadząc do zatorów. W wywiadzie ważne znaczenie ma również rodzinne występowanie tętniaków i niespecyficzne bóle okolicy lędźwiowo-krzyżowej. W ostatnich latach, ze względu nie tylko na rozwój chirurgii naczyniowej, ale właśnie ze względu na dość powszechną już w tej chwili ultrasonografii czy rezonansu, istnieje możliwość wczesnego wykrycia i poza tymi profilaktycznymi działaniami, o których mówiłam, czyli taką kontrolą ciśnienia i eliminacją różnych toksyn i takim spokojnym trybem życia, oczywiście rzeczywiście poza profilaktyką tego stopnia można część przynajmniej tych tętniaków zoperować. W tej chwili techniki operacyjne są bardzo posunięte, są różnego rodzaju protezy, różnego rodzaju wstawki, które można w te naczynia implantować. Także chirurgia naczyniowa jest dość dobrze rozwinięta, byle tylko warunki występowania takiego rozszerzonego naczynia umożliwiły i były dogodne do przeprowadzenia operacji. To tyle, co w dzisiejszym programie. Chciałabym powiedzieć o tętniakach, zwłaszcza aorty, ale takie naczynia mogą oczywiście poszerzać się w każdym innym miejscu. Najbardziej niebezpieczne są tętniaki tętnic mózgowych, ale to może w innym programie jeszcze coś na ten temat powiem. Może są jakieś pytania, chociaż czasu jest niewiele, bo zaraz jest transmisja, to bardzo proszę. Tak, porady lekarskie, słucham.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, ja chciałam zapytać, na szyi u syna jest taka gulka. Ta gulka już jest od bardzo dawna, syn ma 18 lat i to się nie wchłania. To jest, no doktor mówiła, że nie jest to zagrożeniem, ale dla mnie takie to jest...
Proszę pani,
niepokojące.
No tak, tylko że ja przez telefon to może mogę zapytać, czy to jest przesuwalne, czy nieprzesuwalne,
nie,
różnego
nie,
rodzaju.
To jest w jednym miejscu.
Może to być na przykład zwłókniały węzeł chłonny. Na szyi jest dość dużo węzłów chłonnych, które po stanie zapalnym może na przykład jakiś taki węzeł zwłóknieć. Może to być, nie wiem, włókniak, tłuszczak. Mnie jest bardzo trudno powiedzieć, bo raczej nie tętniak. Tętniak byłby... głębiej. Pani chyba to widzi na szyi. Jeśli pani doktor powiedziała, że jest to niegroźne, to najprawdopodobniej jest to albo taki, jak powiedziałam, trochę zwłókniały węzeł chłonny, no albo jakiś włókniaczek. No ale tutaj nie rozstrzygniemy tego tematu. Trzeba, jeśli będzie pani u lekarza, to niech pani zapyta po prostu, co to jest, bo tak na oko to też trudno nawet osobie postronnej stwierdzić. No nawet lekarz to też ewentualnie musiałby zrobić jakieś badanie, więc myślę, że jeżeli lekarka czy lekarz powiedział, że to jest no jakaś błaha sprawa, to błaha raczej. Tętniak, proszę pani, jest takim rozszerzeniem tętnicy i ten guzek, który pani wyczuwa, musiałby być w pobliżu albo związany z tętnicą. No to może tyle.